Nie będę w stanie przytoczyć i przedstawić całego raportu, gdyż jest to dokument bardzo obszerny. Natomiast chciałbym, aby każdy z Państwa spojrzał na raport o stanie miasta nie tylko jako na prawny obowiązek wynikający z ustawy, natomiast także na pewien obraz miasta, który jest odzwierciedlony na stronach tego dokumentu oraz na wszystkich jego załącznikach. Jest to swoistego rodzaju kronika, która pokazuje, w jaki sposób zarówno prezydent miasta, jak i Rada Miejska, jak i wszystkie służby miejskie pracowały w roku 2025 nad realizacją poszczególnych zadań. Tak jak pan przewodniczący powiedział, raport sporządzono zgodnie z artykułem 28 AA ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miejskiej określającą zakres informacji przedstawionych w raporcie o stanie miasta. Jest to podsumowanie kompleksowe w 15 obszarach. Wynika ono właśnie z uchwały Rady Miejskiej. 15 obszarów zadań realizowanych przez prezydenta miasta, które począwszy od strategicznego wykorzystania funduszy zewnętrznych poprzez edukację, politykę transportową, mieszkaniową, ukazują to, co w mieście w roku ubiegłym się wydarzyło. Raport jest dosyć obszerny, zawiera ponad 100 stron, także bardzo szczegółowe załączniki z realizacji poszczególnych polityk, z realizacji budżetu obywatelskiego, dlatego też nie sposób jest przedstawić dzisiaj wszystkich materiałów w szczegółach, dlatego też zaprezentuję kilka takich kluczowych aspektów, na które myślę warto zwrócić uwagę, debatując nad raportem o stanie miasta. Raport o stanie miasta zawiera w sobie wiele danych liczbowych, wiele informacji o tym, jak statystycznie wygląda nasze miasto, chociaż tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną liczbę, liczbę mieszkańców miasta Słupska. I choć jak Państwo zobaczycie, w 2025 roku odnotowano niewielki, ponad 500-osobowy przyrost osób, które są zameldowane, które były zameldowane w mieście, to jednak dużo bardziej niepokojący jest trend, jeżeli chodzi o przyrost naturalny. Tutaj od wielu lat, myślę, że nie jest to specyfika naszego miasta, ale generalnie specyfika, myślę, że 95% miast w Polsce, czyli ten przyrost naturalny jest ujemny. I to będzie w naszej ocenie wyznaczało też wiele różnych działań, które będzie zarówno prezydent miasta, jak i Rada Miejska w następnych latach musiała uwzględniać w swoich działaniach, tak aby z jednej strony zapewniać rozwój miasta Słupska, ale też i podejmować takie działania, które będą prowadzić do racjonalnej polityki w bardzo wielu obszarach.
Witam Państwa na konferencji przedstawiciela Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Słupsku. Cała ta sytuacja, cały ten wniosek o nieudzielenie absolutorium będzie poprzedzony dyskusją i debatą o stanie miasta. Debatą nad raportem przygotowanym przez władze miasta Słupska. Nad raportem, którego ostatnia strona zawiera podsumowanie i wnioski. Szanowni Państwo, nie będę odczytywał tych wniosków i podsumowań, nie będę tego robił z prostego powodu, dlatego że tych wniosków nie ma. Dlatego jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przygotowaliśmy suplement suplement do tego raportu, 40-stronicowy suplement, w którym rozszerzamy niejako wszystko, co pani prezydent zawarła, dlatego że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że świat nie jest czarno-biały, że są również szarości, nasze miasto również takie szarości zawiera, niestety czasami zbyt wiele tych szarości jest. W tym suplemencie poruszamy kilka ważnych aspektów dla naszego miasta, mianowicie skupiamy się na inwestycji związanej z wykonywaniem słupskiego ringu, skupiamy się na tym, że wiceprezydent Marta Makuch między innymi za nadzór nad tą inwestycją otrzymywała tylko w 2025 roku ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie dodatku specjalnego. Skupiamy się również na pewnej arogancji ze strony władz miasta odnośnie interpelacji radnych. Jest tutaj zestawienie szczegółowe całych interpelacji, jest tutaj również zestawienie tego, w jaki sposób władze miasta w sposób lekceważący podchodzą do radnych, jak odpowiadają na te interpelacje. Skupiamy się również na kwestiach pominiętych albo celowo zakłamanych w raporcie przedstawionym przez władze miasta, jak na przykład likwidacja przedszkola miejskiego numer 3. Oczywiście cały ten raport będzie dostępny dla Państwa na naszej stronie internetowej, będzie dostępny również po konferencji prasowej, zostanie do Państwa rozesłany, dlatego że Słupsk nie jest czarno-biały, a mieszkańcy Słupska zasługują naprawdę. Pani prezydent pisała w ulotce wyborczej, że mieszkańcy Słupska są drodzy. I rzeczywiście nasze miasto jest bardzo drogie ze względu na to, jak nieudolnie jest zarządzane, ile wszystko kosztuje, ile choćby wydajemy pieniędzy na dodatki specjalne za nadzór nad nie tylko inwestycjami, ale nad całokształtem miasta, gdzie widzimy, że biorąc pod uwagę całokształt miasta, no niestety tego nadzoru ze strony kierownictwa ratusza nie ma, a albo przynajmniej tego nadzoru nie widać jakoś namacalnie. Dlatego dzisiaj przedstawiamy ten suplement. Chcielibyśmy zwrócić uwagę również na kwestię taką, że my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej od początku tej kadencji, ale z tego co wiem, również wcześniej zaalarmowaliśmy i mieszkańców, ale również władze miasta, że chcielibyśmy, żeby ten raport zawierał również to, co się nie udało, żeby zawierał również analizę porównawczą, ale również, a może przede wszystkim, żeby zawierał takie informacje, jak na przykład jakie mamy plany na przyszłość, jak miasto nasze ma się rozwijać, bo sucha informacja o kalendarium wydarzeń, sucha informacja na temat tego, co w mieście się wydarzyło, no niestety nie wystarcza.
Ja dodam tylko od siebie, że raport o stanie miasta, który został udostępniony radnym, przygotowany przez urzędników, to jest laurka ze strony miasta. A suplement, który my przygotowaliśmy, jest to raport oczami mieszkańców. Nawet nie Klubu Prawo i Sprawiedliwość, ale oczami mieszkańców, bo wszyscy mieszkańcy wiedzą, jak w naszym mieście wyglądają inwestycje, jak w naszym mieście wygląda czystość. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała sytuacja ze śniegiem na początku roku i z innymi rzeczami, które mam wrażenie, że mieszkańcy będą pamiętali, więc życie nie jest kolorowe, tak jak było zaprezentowane w raporcie od pani prezydent, tylko pokazujemy, jak wyglądają życie w naszym mieście, jak wyglądają inwestycje, jak wygląda stan kasy. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z nim i wyciągnięcia własnych wniosków.
Adam Sędziński, radny Rady Miejskiej w Słupsku.
Ja mam swoją własną ocenę, ja nie mam zaufania do władz miasta. Biorąc pod uwagę jedną podstawową rzecz, jest tam dużo uwag do tego raportu, ale nie ma na to czasu, żeby mówić przez mikrofon, aż tyle elementów wymieniać. W związku z tym powiem jedno, że czego mi brakuje od 2 lat bycia radnym, tutaj brakuje mi refleksji nad zagadnieniem prowadzenia inwestycji miejskich. Refleksji polegającej na tym, że ktoś przemyślał, dlaczego one nam nie wychodzą, dlaczego są cały czas przedłużane, dlaczego budżety, które są planowane, nie mieszczą się później w ryzach, jak one są przygotowywane. Miał być do tego określone, co zmienimy w prowadzeniu tych inwestycji, aby te błędy nie były powtarzane, i nadal mi tej refleksji brakuje. Z tego dokumentu, jak raport na stanie miasta, nie wynika w żaden sposób jakieś samokrytyczne podejście do błędów czy wydarzeń, zdarzeń gospodarczych, które miały w mieście w zeszłym roku. Mamy bardzo dużo statystyki, opisu, ile osób, gdzie było, na czym, co zrobiono, ale brakuje takiej informacji o tym, jaki ten stan miasta tak naprawdę jest. Oprócz tego, że w jednym miejscu nie wskazuje się w tych poszczególnych działach tego dokumentu takiej diagnozy samokrytycznej stanu miasta, tylko pisze się, że jest pięknie cudownie i będzie jeszcze lepiej. W związku z tym, jak nie ma tej refleksji i takiego wyciągnięcia wniosków i naprawczych działań, ja nie jestem w stanie udzielić zaufania władzom miasta za ten okres. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej zmieni, tak abyśmy wszyscy mogli żyć w lepszym mieście.
Pani Alina Jasiocha, Koalicja Obywatelska. Jak pani ocenia raport za 2025 rok? Czy pani też jest za tym, żeby udzielić pani prezydent absolutorium i wotum zaufania? Jak pani to w ogóle ocenia?
To znaczy, głosowanie jest przed nami. Uważam, że raport jest bardzo, bardzo rzetelny, chociaż brakuje paru elementów. Na pewno brakuje wniosków, co jest dobre, a co nie wyszło. Tak? Także uważam, że wszyscy radni są podobnego głosu, podobnego zdania.
Pani by ten raport uzupełniła?
To znaczy, może nie na chwilę obecną, jeżeli chodzi o uzupełnienie tego raportu, ale na przyszłość wydaje mi się, że trzeba by takie wnioski wysnuć.
Poszczególne punkty tego raportu pani przykuły pani uwagę? Coś by pani dopisała, coś by pani uzupełniła?
To znaczy, wydaje mi się, że sporządzony jest bardzo rzetelnie, tak? To znaczy, na chwilę obecną trudno mówić o uzupełnieniu tego raportu. Uważam, że jest bardzo rzetelny, chociaż na pewno brakuje wniosków, bo nie sposób, żeby wszystko wyszło idealnie, tak? Jeżeli chodzi o inwestycje chociażby. No mamy, sami wiemy, inwestycje, które ciągną się przez dłuższy czas i brakuje jak gdyby zakończenia ich. Mam nadzieję, że teraz w tym październiku ring zostanie otwarty i to będzie taką naszą chyba nauczką na to, żebyśmy od początku jak gdyby tych wszystkich inwestycji bardzo skrupulatnie, żebyśmy się przyglądali i prowadzili je.
Alina Szpanowska-Karaś, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Ile ofert wpłynęło na modernizację ulic Jedności Narodowej, Murarska, Piekiełko?
Wpłynęły 3 oferty. 2 lokalnych wykonawców i 1 obcy.
Zewnętrzny.
Zewnętrzny.
Ale tam mieliście wyliczone te koszty mniej więcej na 5,5 miliona. Oferty są dużo, dużo niższe.
Praktycznie startujemy od połowy wartości. Ponad dwóch, około 3 milionów do 3,5 do 4 milionów.
Czy to nie są za niskie kwoty? Czy to nie może być rażąco niska cena?
Badamy teraz złożone oferty pod kątem rażąco niskiej ceny. O wynikach będziemy informować, jak już będziemy mieli rozstrzygnięcie.
Jeżeli dobrze pamiętam, to ta inwestycja jest na ten rok i na przyszły, tak?
Tak, musimy rozpocząć przebudowę ulicy Murarskiej w tym roku i zakończenie przewidujemy na przyszły rok.
Jeżeli chodzi o Gdyńską, to już rozpoczęliście, to będzie długa i bardzo trudna inwestycja, zwłaszcza komunikacyjnie. Jak pani się spodziewa, już są jakieś pierwsze problemy, czy na razie idzie gładko?
Na razie nie mamy żadnych przeszkód realizacyjnych. Dziękujemy za wsparcie mieszkańców.
O, nawet zdarzyło się?
Że także są po prostu pomocni. Wiem, że będą ciężkie sytuacje i utrudnienia. Tam sytuacja jest złożona, dlatego że mamy tam też do przebudowy gaz, który realizuje PGNiG.
I obok Sułkowskiego. Kiedy się zacznie?
Po rozstrzygnięciu ofert musimy szybko zacząć realizację inwestycji, dlatego że musimy ją wykonać w tym roku.
Bo tam jest 8,5 miliona przynajmniej kosztorysu, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
Jest, ale też wpłynęła oferta niższa. I też badamy.
A jedna tylko?
Nie, wpłynęły 3 albo 4, z tego co pamiętam.
I jest taniej, tak?
Będzie jest taniej, praktycznie o połowę taniej będzie.
Teraz muszę też zapytać, bo o to wszyscy właściwie nas pytają. Kiedy jest możliwe uruchomienie tego pierwszego odcinka ringu od bohaterów Westerplatte do Arciszewskiego? Jakie są plany, jakie są zamierzenia, jakie są możliwości?
Tak jak mówił wcześniej mój zastępca Adam Franczak, na przełomie czerwca-lipca zostanie uruchomiony ten odcinek od Westerplatte bohaterów do Arciszewskiego. Planujemy, że ten ruch zostanie uruchomiony 13 lipca.
13 lipca, czyli 13 do połowy lipca.
Tak, to wynika z procesów technologicznych, które po zakończeniu, już przed oddaniem do tymczasowego użytkowania, będą musiały być zrealizowane. Chodzi o oznakowanie poziome, że musi po prostu swoje odczekać, żeby nie uszczyła się na wierzchu.
Żeby było malowane. Po prostu to zrobione porządnie.
Żeby to zrobiło porządnie i żeby miało gwarancję.
A co się dzieje z ulicą Portową? Bo tam była wycinka drzew i mam wrażenie, że trochę te prace stanęły.
Może tak to wyglądać, natomiast realizacja inwestycji jest rozłożona na kilka lat. I ona idzie zgodnie z harmonogramem. Takie mieliśmy warunki finansowania. Także wszystko idzie zgodnie z planem.
Pojawia się taka informacja, że miasto Słupsk i gmina Redzikowo chcą wspólnie zbudować odcinek ringu północnego. Ile w tym prawdy i jakie są na dzisiaj podjęte działania?
To dobre pytanie, bo akurat to pytanie padło dzisiaj podczas sesji. Faktycznie jest w priorytetach inwestycyjnych gminy Redzikowo przedłużenie trasy dla szczególnych celów obronnych, która właśnie jest dzisiaj realizowana. To jest odcinek Redzikowo-Jezierzyce. Właśnie o odcinek Redzikowo Słupsk-Kaszubska-Portowa. Oczywiście cała ta trasa Portowa-Kaszubska jest na terenie administracyjnym miasta Słupska, w związku z tym miasto też przyjęło taką inicjatywę i poparło jakby to, że jest to dobry pomysł, aby próbować skorzystać z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej. To są drogi o szczególnym znaczeniu dla obronności, gdzie jest bardzo wysoka dotacja, aby zrealizować tą inwestycję, co równałoby się jakby z dokończeniem ringu od strony północnej i udrożnieniem miasta, szczególnie na odcinku Kaszubska-Bałtycka, gdzie dzisiaj mamy ogromne problemy komunikacyjne.
Jak to połączyć? No bo tu mamy Redzikowo, Jeziorzyce. Wydaje się, że jest trochę obok.
Znaczy nie, no od końcówki tej drogi jednej Redzikowo-Jeziorzyce, ona się zaczyna przed Komnetem, na wysokości Komnetu, jak jedziemy ulicą Gdańską, połączylibyśmy do ulicy przez Kaszubską do ulicy Portowej. W związku z tym byłaby to jedna duża droga, która łączyłaby też drogę krajową do Ustki, do ważnych elementów infrastruktury morskiej, z drogą Jeziorzyce i drogą S6.
Dobrze, ale tak już realnie do tego podchodząc, to wiemy, że tak Ministerstwo Narodowej przeznaczyło już ponad 50 milionów na ulicę Koszarową w Ustce. Tam jest duża inwestycja, która ma się zacząć w tym roku i będzie kontynuowana w przyszłym. Jeziorzyce, Redzikowo to też jest. Wiemy, że Kobylnica również z powiatem chce złożyć do tego samego funduszu wniosek na obwodnicę Kobylnicy i jeszcze do tego ma dojść ring. To robi się z tego inwestycji na 500 milionów.
Jest to jakiś pomysł na to, żeby uzyskać finansowanie tej inwestycji, jakaś szansa na to, że ring zostanie dokończony, ponieważ trasa olimpijska została zakopana jako niewypał. Teraz nikt się nie chce przyznać do tego, dlaczego i jaka jest alternatywa. Ring południowy...
Wy jako radni zakopaliście tę inwestycję, ją blokując. Taka jest informacja oficjalna. No.
Nie ma takiej informacji, bo dzisiaj pani prezydent na to pytanie nie odpowiedziała wprost. Nikt nie chce się do tego sukcesu przyznać, czyli klęski trasy olimpijskiej, klęski pod kątem projektowania i wykonania dokumentacji, chciałem powiedzieć. Tak? Musimy mieć alternatywę. Uważam, że od początku uważałem, że najlepszym połączeniem jest Portowa z Kaszubską, Kaszubska, Gdańska i dalej Gdańska, Westerplatte, Ring Południowy i Stary Ring Północny od Szczecińskiej do Portowej z drugiej strony. Koło by się zamknęło. Taki był pierwotny plan i trzeba wszystko robić, żeby ten pierwotny plan zrealizować. Ja myślę, że my też jesteśmy regionem bardzo mocno związanym z wojskowością. Mamy bazę antyrakietową w Redzikowie, ale mamy też 7. Brygadę Ochrony Wybrzeża. Jest dużo inwestycji wojskowych w ramach Ustki, poligonu, portu, tej części wojskowej, gdzie tam kiedyś też stacjonowało dosyć dużo jednostek. Myślę, że ten temat jest rozwojowy i my powinniśmy też tą cywilną infrastrukturę móc wkleić jakby w potrzeby rozwojowe pod kątem obronności właśnie w tym regionie, w regionie Słupska.
Dobrze, a teraz ja słyszałem całkiem niedawno, że jest jakiś projekt, wracając do tej drogi gdzieś w okolicach Siemianic, budowy wiaduktu nad torami, nad tą modernizowaną już linią kolejową 202. To jest część tego projektu na ring, czy to jest jakaś zupełnie osobna inwestycja?
Znaczy, z tego co ja wiem dzisiaj, koncepcja jest taka, żeby oczywiście wychodząc z ulicy Portowej, dążąc do ulicy Kaszubskiej, mamy różnicę terenów znaczącą i ta różnica terenów powoduje, że i tak estakadą byśmy musieli iść nad rzeką i tymi terenami wokół rzeki. Różnica terenów spowoduje to, że dobrym profilem byłoby, żeby wykorzystać formę takiego mostu również nad torami. To jest na razie koncepcja. My musimy...
W którym to dokładnie miejscu miałoby być?
To jest dzisiaj w miejscu, jak mamy stację Oktan na wysokości, na wyjeździe do Ustki, na wysokości portowej i drugą stację tej samej firmy na ulicy Kaszubskiej. Wiadukt nie byłby taki długi, ale ta różnica terenów powoduje to, że przejście nad jest chyba najbardziej rozsądne, a nie robienie jakby tunelu pod torami. Chodzi o to, żeby te przeszkody naturalne, jakim jest tor kolejowy i rzeka, zostały sprawnie jakoś pokonane, tak? A takie budowle inżynierskie jak most, wiadukt, myślę, że tutaj są najbardziej...
Czyli to miałby być element ringu tak naprawdę?
Tak, to byłby element ringu i trasy, która miała tutaj powstać, ringu północnego.
To jest jakoś zaawansowane? Już robiliście jako gmina z kolei Redzikowo? Już jakieś rozmowy z kimś?
Tak, rozmowy się odbyły. Partner takim, jaki jest miasto, bo to jest teren administracyjny miasta, również poparł tą inicjatywę. W związku z tym rozmowy też odbyły się w Warszawie, było spotkanie w ministerstwie, pani wójt uczestniczyła w tych rozmowach. Mam nadzieję, że będą jakieś szczęśliwe dla nas wnioski w najbliższym czasie.